Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Oto słowo Pańskie.
Siostry i bracia, siedem miesięcy jestem w tej diecezji i uczę się tego kościoła na Mazowszu, uczę się ludzi, ciągle poznaję kapłanów, bo to jest ich tutaj około 600, już wiele spotkań mieliśmy, parafii ile? 15? 15 parafii odwiedziłem już wizytując, tak będąc cały dzień w parafii, i cieszę się, że dzisiaj tutaj mogę być. Już tutaj u ojców salezjanów byłem, byliśmy nawet ostatnio z pracownikami centralnych instytucji diecezji na dniu skupienia, tutaj w tym pięknym i pełnym historii i ducha miejscu. I cieszę się, że tutaj przyjeżdżacie. I bardzo wam za to dziękuję, że modlicie się tutaj na terenie tej diecezji, bo pewnie też modlicie się za biskupa, przynajmniej we mszy świętej pada to imię. Ale bardzo, bardzo za to dziękuję, bo wielką radością dla mnie jest to, kiedy spotykam ludzi modlących się. Kiedy jadę do parafii, to mówię, że to jest taka chwila, kiedy biskup jakby sprawdza puls. jak tutaj pulsuje wiara. Ale misją też biskupa jest to, żeby utwierdzać siostry i braci w wierze. I staram się to czynić, ale mówię, że jestem też interesowny. Przychodzę, żeby swoją wiarę umocnić. Patrząc na to, jak wy tutaj żyjecie Panem Bogiem. I tak też odkrywam dzisiejsze spotkanie. Chcę podzielić się z wami, jak przeżywam moją wiarę, ale też patrząc na was, modląc się z wami, umacnia się moja wiara. Słowo Boże, które dzisiaj nam Kościół daje w tym 8 tygodniu zwykłym w piątek, to pochwała wielkich przodków z 44 rozdziału Mądrości Syracha. No i ta Ewangelia o drzewie figowym, które przeklął Pan Jezus, i o oczyszczeniu świątyni. To jest moja trzecia msza święta dzisiaj. Rano modliłem się z zespołem szkół rolniczych w Płocku w setną rocznicę powstania szkoły. Szkołę utworzyła kobieta, o której można powiedzieć, że mówi dzisiaj o niej Księga Mądrości. Mądrze żyła, wyszła z dobrego katolickiego, szlacheckiego domu i wiarą i pracą chciała służyć i wychowywać młode pokolenia. Żyła tylko 42 lata. Założyła szkołę rolniczą dla dziewcząt, żeby przygotowywać je do tego, by były gospodyniami domowymi, żeby umiały prowadzić gospodarstwo i żeby były patriotkami, żeby kochały ojczyznę, służyły ojczyźnie, zakładały rodziny, których urodzą się dzieci, które będą służyć też ojczyźnie. Leokadia Bergerowa, tak się nazywała po mężu. Piękna postać. A potem byliśmy z księdzem sekretarzem na pogrzebie kapłana, który też się mieści w obrazie Księgi Mądrości. Już był na emeryturze, miał 80 lat. 25 lat proboszczem w jednej parafii. Tłumy ludzi na pogrzebie, około 70 księży na tym pogrzebie. I piękne wspomnienia tego człowieka. Kilku kapłanów doprowadził do ołtarza swoim świadectwem życia, swoją modlitwą, swoją służbą. Przeczytaliśmy fragment jego testamentu, taki pełen ducha. Jeszcze po drodze dostaliśmy kopię tego testamentu, przeglądałem tak, patrząc też na to, co zostawił po sobie materialnego. I mówi, właściwie nigdy nie przywiązywałem wagi do pieniędzy. Nie chciałem pieniędzy, rozdawałem te pieniądze. To, co zostaje, podzielił bardzo skrupulatnie. Także wyznaczył ofiarę, którą ma dostać biskup celebrujący jego mszę pogrzebową. Nie chciałem przyjąć od wykonawcy testamentu, ale mówi, że będzie mnie straszył, jak nie przyjmę. Piękne postaci z dzisiejszego dnia. I to jest zadanie też dla nas. Pan Bóg chce, żebyśmy nie należeli do tych, po których nie pozostanie pamięć. Nie chce, żebyśmy zginęli, jakbyśmy wcale nie istnieli. Jakby nas nie było, tylko chcę, żeby zostały po nas owoce. Obecni tutaj małżonkowie, rodzice, dziadkowie, zostawiacie po sobie owoce swoich dzieci, swoich wnuków, to jak im przekażecie mądrość Bożą, jak iść przez życie, żeby siebie nie poranić, nie poranić innych, kochając Boga i ludzi. I to są te owoce, które zostają po nas. My po tej stronie ołtarza, kapłani, nie zostawiamy swoich dzieci, nie mamy rodzin, ale rodzimy inaczej. Rodzimy inaczej, jesteśmy też powołani do tego, by być ojcami, czy osoby konsekrowane, żeńskie, by być matkami w inny sposób. I to po nas zostanie. Jak mówimy o biskupie Chrapku, który mówił, zostaw ślad po sobie. Zawsze mnie to trochę irytowało, jest nawet ta nagroda ślad, bo ślady można różne zostawiać. Ja bym dodał jeszcze, zostaw dobry ślad po sobie. Jesteśmy do tego powołani. I Ewangelia, która nam może pomóc zrozumieć, jak zostawić po sobie ten dobry ślad, to drzewo, które nie miało owoców, bo jeszcze nie był czas na owocowanie. To może być obraz człowieka, który sobie myśli, jeszcze mam czas, żeby zaowocować. Ale Pan przyszedł i chciał się nakarmić. I nie było tam nic poza liśćmi. Nie wiemy, czy jutro będzie jeszcze należało do nas. Trzeba żyć tą chwilą, która się nazywa dzisiaj. I dzisiaj troszczyć się o to, co zostawię, gdybym odszedł dzisiaj do Pana na drugą stronę progu życia. Co zostawię? Ten obraz drzewa uczy nas też tego, że te owoce są wtedy, kiedy są zdrowe korzenie. Jesteśmy na przełomie wiosny i lata. Chłoniemy tą piękną przyrodę, która jak co roku budzi się do życia. Ja zawsze czekam na rzepak. Już czekam na przyszły rzepak, bo przekwitł. Lubię ten intensywny zapach rzepaku i ten intensywny kolor żółci. Lubię otworzyć okno, jak jadę samochodem, żeby poczuć, jak rzepak pachnie. Lubię zapach bzu. Jak dostaję kwiaty, tu ksiądz sekretarz wie, że zawsze wącham. Niestety coraz mniej pachną, zwłaszcza róże, bo to są pewnie genetycznie jakoś tam ulepszane, ale znajdują się też takie, zwłaszcza w ogrodach, które pięknie pachną. I lubię też poznawać świat zmysłem powonienia. Zakwita kwiat, zakwita pole, zakwitają drzewa i owocują tylko wtedy, kiedy mają zdrowe korzenie. I to jest też obraz dla nas. Mieć zdrowe korzenie, głęboko zapuszczone w tajemnicę Boga, to wtedy drzewo mojego życia owocuje. Duszpasterskie owoce są wtedy, kiedy ma się mistyczne owoce. I myślę, że dlatego się tutaj gromadzicie, bo czujecie, że tutaj wasze korzenie życiowe głębiej wrastają w Pana Boga. Dlatego jest potrzebna wspólnota, dlatego modlicie się razem, przyjeżdżacie z różnych stron Polski, czy tu, czy gdzie indziej, żeby doświadczyć właśnie tej głębi zakorzenienia w Pana Boga. I Pan Jezus, który oczyszcza świątynię. Dzisiaj pierwszy piątek. Pewnie wszyscy mamy takie doświadczenie od dziecka, że w pierwszy piątek to się szło po spowiedzi. I może z tego też wyrosła praktyka naszej regularnej spowiedzi. Może też szukania stałego spowiednika, kierownika duchowego. To Jezus przychodzi, żeby oczyszczać mnie jako świątynię, bo jesteśmy najpiękniejszą świątynią, jaką Pan Bóg stworzył. Jako najpiękniejszy i najmądrzejszy architekt. I mamy sporo bałaganu w tej świątyni. Jezus oczyszcza, bo chce, żebyśmy to piękno, które nam ofiarował, odkrywali. I to jest też element zakorzeniania się w Pana Boga. Pierwszy piątek i pierwsze soboty, o które Maryja upomniała się w Fatimie. Mamy w Polsce wiele miejsc, wiele parafii, gdzie nabożeństwa fatimskie odbywają się 13 dnia miesiąca, różaniec, procesja z figurką, a nie ma tam pierwszych sobot. Maryja nie prosiła, żeby 13 spotykać się z nią, a przez nią z Jezusem. Szczególnie prosiła o pierwsze soboty i cieszę się, że macie taką duchowość pierwszych sobot. Kiedyś prowadziłem taki dzień skupienia dla pracowników Kurii Gnieźnieńskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej i wspomniałem o pierwszych sobotach i w zakrystii po mszy ksiądz prymas mówi do mnie, wiesz co, ja jeszcze nie zrobiłem nigdy pierwszych sobot. Uświadomiłem sobie to. Ale w każdą pierwszą sobotę, może od dziecka, jest w stanie łaski, jest na mszy świętej, przyjmuje komunię świętą. Może inaczej, że tak powiem, robi te pierwsze soboty. Nie? Ale tak pięknie, że odkrywacie to wezwanie Maryi, idziecie za nim i wynagradzacie za te grzechy w świecie przeciwko jej niepokalanemu sercu. Więc prośmy Pana Boga o to, żeby został po nas dobry ślad. Oczywiście, że On daje wszystko. On daje swojego ducha, tak jak dał Maryi, ale potrzeba naszej współpracy. Jak śpiewa klasyk, jesteśmy w tym wieku, że znamy tę piosenkę, do tanga trzeba dwojga. Duch Święty jest gotów do tego tanga z nami, ale my musimy chcieć i współpracować z Nim, żeby ten dobry ślad po nas pozostał.